No, zapowiadanym gościem jest dawno, dawno w Radio Wnet niesłyszany Stanisław Michalkiewicz, publicysta, pisarz, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Jak samopoczucie w kampanii wyborczej pana redaktora wygląda?
No już przestałem się jej przyglądać, dlatego że to był taki festiwal obietnic, no i wzajemnych oskarżeń. A już pod koniec większość tych obietnic nie miała zupełnie nic wspólnego z rzeczywistością. Nawet kandydaci nie już przestali zwracać uwagę na to, jakie są uprawnienia prezydenta konstytucyjne. Podam przykład. No, pan prezydent Duda złożył projekt nowelizacji konstytucji. Nie wiem, kto by tę konstytucję by tu znowelizował, kiedy Zjednoczona Prawica nie ma odpowiedniej większości, nie ma nawet większości wystarczającej do przełamania weta prezydenta. Z kolei pan Rafał Trzaskowski jakieś tam zapowiada, że na pewno będzie dusił ludzi gołymi rękami, jakieś inicjatywy ustawodawcze, kiedy jego zaplecze polityczne nie ma w sejmowej większości. Więc no i oczywiście te oskarżenia wzajemne, te debaty takie jak w stylu przemówił dziad do obrazu, no to już przekracza granice groteski, a towarzyszy temu atmosfera taka, jakby zaraz po wyborach miał nastąpić koniec świata. No nie nastąpi koniec świata, świat nadal będzie istniał i co więcej, ci ludzie, którzy teraz no tam już wymyślają sobie, dobrze, że się jeszcze nie biją, będą musieli jakoś żyć ze sobą w jednym państwie.
Będą musieli się poukładać. Druga tura ma to do siebie, że jest tylko dwóch kandydatów, przynajmniej tak to wygląda w Polsce i w większości demokracji, które mają system wyborów powszechnych na prezydenta dwuturowy. Nie trzeba wybrać, nie trzeba, ale można wybrać między jabłuszkami i gruszkami, albo wrzucić pustą kartę, albo zostać w domu. Który z elementów wybierze Stanisław Michalkiewicz w najbliższą niedzielę?
A dlaczego pustą, wie pan, można poprzeć jednocześnie obydwu kandydatów, żeby żaden nie miał krzywdy. No i wtedy oczywiście taki głos będzie nieważny. Ale to no, jest bardzo dużo możliwości. Święto demokracji stwarza każdemu możliwość mnóstwa wariantów zachowań. W związku z tym tyle tylko, że atmosfera, jaka towarzyszy kampanii, no, powoduje, że można znienawidzić demokrację do reszty.
I pan redaktor już znienawidził demokrację, czy
ja nigdy nie byłem ultrasem demokracji. No i w tej niechęci do demokracji się utwierdzam, obserwując kolejne kampanie wyborcze i parlamentarne, i teraz prezydencką. Także rzeczywiście no, te kampanie polegają na tym, żeby ludzi skądinąd normalnych, rozumnych i tego doprowadzić do stanu, do białej gorączki. No i to się udaje. Niestety media rozhuśtują emocjonalnie w jedną i w drugą stronę miliony ludzi. No i trudno potem się dziwić, że tak się zachowują, no bo to z tej białej gorączki, to ochłonięcie ze stanu białej gorączki wymaga czasu. Także to się nie dokonuje z dnia na dzień.
No dobrze, my trochę krotochwilnie, teraz trochę bym się zmierzał do istoty rzeczy. Mamy dwie wizje w tych wyborach, czy mamy jedną wizję? Oni się, tych dwóch konkurentów się od siebie różnią, czy się nie różnią? W sprawach istotnych mają odmienne podejście, czy takie samo?
W sprawach istotnych, jak dotąd, obydwa antagonistyczne obozy zachowują się tak samo w sprawach istotnych dla państwa. Przypomnę, że referendum akcesyjne w roku 2003 na czym polegało? Na tym, że jedni i drudzy agitowali za Anschlussem. Następnie jedni i drudzy w 2008 roku popierali ratyfikację traktatu lizbońskiego, który amputował państwu ogromny kawał suwerenności. Jedni i drudzy zachowywali się identycznie w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. To są sprawy istotne dla państwa. No i w związku z tym, jeżeli zachowują się identycznie w takich sprawach, no to będą zachowywali się podobnie. Tym bardziej wie pan, że...
Wejdę w słowo bezczelnie, przerwę panu redaktorowi, powiem, że na antenie Radia Wnet gościem popołudnia Wnet jest Stanisław Michalkiewicz i wskażę taki fakt z tej kampanii, że Krzysztof Bosak, którego pewnie pan ciut bardziej lubi od tych dwóch, którzy są w drugiej turze konkurentów, także mówił, że nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, nie podniósł sztandaru polexitu, wręcz przeciwnie, mówił, że Polacy chcą być w Unii i on to szanuje.
Proszę pana, no to było, w pewnym sensie miał rację, dlatego że jak już ktoś wcześniej zrobił głupstwo, to teraz nie można robić głupstwa jeszcze większego, zapowiadać wyjście państwa z Unii Europejskiej, które nie jest do tego zupełnie przygotowane, żeby taki polexit zorganizować, to naprawdę trzeba, w jaki sposób można to zrobić, jeżeli istotnym elementem budżetu państwa, na który wszystkie rządy liczą i z jednej i z drugiej strony, są subwencje unijne. Także oczywiście dopóki tak będzie, dopóty rozsądek skłania do tego, żeby tam się nie ekscytować polexitami. Natomiast wie pan, no akurat tutaj pan Bosak był najbardziej merytoryczny spośród kandydatów, tak jak sobie przypominam kampanię wyborczą przed pierwszą turą. No ale w Polsce kandydaci merytorycznie nie mają z wielkiego wzięcia. Znacznie większym poparciem cieszą się tacy zarozumiali blagierzy. No, to zresztą to już tradycja jest pewna, bo przecież prezydentem był pan Lech Wałęsa, prezydentem i to przez dwie kadencje był Aleksander Kwaśniewski. W związku z tym to już jest tradycja, że zarozumiali blagierzy mają największe tutaj powodzenie.
To jest wstęp do analizy, co chciałbym pogłębić i dorzucić nowy temat, jaki się w tej kampanii zarysował, czyli światopogląd albo kwestie podstawowe, najważniejsze, jaka będzie Polska pod względem kulturowym. No i tutaj zdaje się jest różnica, przynajmniej prezydent Andrzej Duda i chyba Rafał Trzaskowski też podkreślał jakieś różnice, chociaż ten drugi stara się je bardziej zamazywać obecnie niż podkreślać. LGBT, Andrzej Duda mówi nie, Rafał Trzaskowski mówi nie wiem, ale wcześniej mówił jak najbardziej tak, czy tutaj nie należy szukać istotnej osi sporu, gdzie dwóch kandydatów się różni, gdzie można kogoś wybrać pod tym kątem patrząc.
No ja ubolewam nad tym, że centralną kwestią polityczną, jaka tutaj w Polsce zaczyna się kształtować, jest to, jak się ludzie mają różnić między sobą, wie pan. To w ogóle to tylko jest ilustracja tego, że ci organizatorzy powszechnej wyobraźni i dyskursu publicznego sami zwariowali. No i tym swoim wariactwem chcą zarażać innych. Powinien ich przebadać jakiś weterynarz, wie pan, bo to jest sytuacja, jeszcze epidemia może być jeszcze gorsza niż koronawirus.
Ale z drugiej strony sytuacja chyba jest realna. Popatrzmy na prawodawstwo w krajach zachodnich, Holandia, Dania, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania,
proszę
Włochy
pana,
mniej.
Proszę pana, no to jest właśnie to,
nie wiem,
to
jest
choro.
Jest niebezpieczeństwo,
no, czyli one... chore. To jest absolutnie chore.
Ale czy to jest realne niebezpieczeństwo? Chore. To jeszcze tylko zdefiniujmy tą kwestię.
Jest bardzo realne, dlatego i to nie jest w stanie przed tym niebezpieczeństwem uchronić nas żaden kandydat na prezydenta. Bo my na to niebezpieczeństwo wystawiliśmy się, ratyfikując porozumienia międzynarodowe, między innymi traktat lizboński, w którym to jest umocowana zasada lojalnej współpracy, która mówi, że każde państwo członkowskie musi powstrzymać się przed działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Jeżeli ci wariaci, którzy tam obsiedli urzędy unijne, wpadli na pomysł, że właśnie sodomici i gomoryci to jest sól ziemi czarnej, no to Polska ma do wyboru dwie możliwości. Albo przystosować swoje ustawodawstwo do tego, albo wypowiedzieć traktaty, które ratyfikowała.
No dobrze, ale teraz zachodził. Pod tym względem, kto daje większe gwarancje utrzymania tradycyjnych wartości? Rafał Trzaskowski czy Andrzej Duda?
Nie, żaden nie daje gwarancji. Jeżeli Komisja Europejska uzależni wysokość subwencji w następnym roku budżetowym od tak zwanej kwestii praworządności, która obejmuje również sodomitów i gomorytów, no to pan prezydent Duda nie będzie w stanie temu zapobiec, dlatego że nikt go nie będzie pytał o zdanie, tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia zgodnie z traktatem lizbońskim mają charakter źródeł prawa dla państw członkowskich, po prostu orzecznictwem sądowym to załatwi.
Ale to z drugiej strony, co za różnica, czy Duda, czy Bosak? Bosak też by nic nie zrobił.
Ale dlaczego Pawlak? Teraz pan Pawlak chyba nie kandyduje.
Nie, pan Bosak, Krzysztof Bosak, znany pewnie panu skądinąd. Był prezydentem, też byłby w tej samej sytuacji, jak rozumiem, bo też traktaty, a też nie chce wyjść z Unii Europejskiej.
To co za różnica? Oczywiście, że tak. Jest tylko, proszę pana, ta różnica między kandydatami. Jak powiem, jesteśmy w tej sytuacji, którą nas wpędzili w roku 2003 i w 2009, ci, którzy wtedy o tym decydowali. Między innymi pan prezydent Lech Kaczyński, który ratyfikował traktat lizboński. O takich rzeczach trzeba było myśleć wtedy. Bo teraz już to są tylko konsekwencje tamtych posunięć. No i oczywiście można rozróżniać między kandydatami, które to takie postulaty Unii Europejskiej załatwi w podskokach, a który będzie to robił niechętnie, no ale wie pan, to nie jest taka duża różnica w końcu.
No, to jest różnica chociażby momentu i tempa, chociaż wydaje mi się, że akurat jeszcze co nieco Polska ma do powiedzenia i jak na razie nikt nam związków partnerskich nie może narzucić, to może próbują, ale jak na razie bezskutecznie. Związków partnerskich, a to dopiero początek.
Wydaje mi się, że pański pogląd jest zbyt optymistyczny. Podam przykład.
Bo ja młody tego, jestem.
No to dobrze, nie? Młody
to optymista.
Powinni być optymistami. Tak. Ale podam panu przykład pokazujący faktyczne możliwości. W 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej była uchwalona w 1998 roku i tam na życzenie strony izraelskiej został wpisany taki artykuł 55 o tak zwanym kłamstwie oświęcimskim. I nikt na całym świecie nie zwrócił przez 20 lat uwagi, że to kłamstwo oświęcimskie, ten zapis blokuje swobodę badań naukowych, czy w ogóle tłumi wolność słowa. I dopiero kiedy w 2018 roku Polska chciała użyć tego samego narzędzia do przeciwdziałania antypolskiej propagandzie w sprawie tak zwanego kłamstwa obozowego, że tam polskie obozy śmierci i tak dalej, i znowelizowała ustawę o IPN-ie, wprowadzając artykuł 55a, no to klangor się podniósł na całym świecie, a w szczególności rzeczniczka Departamentu Stanu Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, oświadczyła, że jak Polska się nie opamięta, no to może zagrozić swoim interesom strategicznym. I co się stało? Ale natychmiast Polska się opamiętała i tę nowelizację uchyliła. Bo tak to wygląda w praktyce. Wie pan, jak się siedzi u kogoś w kieszeni, to nie można udawać, że się ma swobodę decyzji.
Powiedział Stanisław Michalkiewicz. To kończąc naszą rozmowę powoli, co pan zrobi w najbliższą niedzielę?
A co mam takiego zrobić? No pójdę i tak jak pan mówiłem, poprę obydwu kandydatów, żeby żaden nie miał krzywdy.
Żeby żaden nie miał krzywdy, czyli głos nieważny i tak samo powinna robić Konfederacja. To jest odpowiedni kierunek dla tej młodej formacji na scenie politycznej?
Ja, wie pan, nie odpowiadam za nikogo, tylko za samego siebie.
Ale się o poradę pytam, a nie o decyzję.
No tak, więc to ja, wie pan, uważam, że należy jakoś zaprotestować przeciwko temu, że przy pomocy szantażów moralnych rozmaitych zmusza się obywateli do wyboru mniejszego zła. Otóż uważam, że to należy tym, którzy takie kampanie tu organizują i na końcu właśnie stawiają obywateli przed tego rodzaju dylematem, trzeba im uświadomić, że my już nie chcemy, tak? I na nas te szantaże moralne przestają robić wrażenie.
Powiedział Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.